Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witamy. Czas na audycję o zdrowiu Wielkopolan. Z tym bywa różnie. Cieniem położyła się pandemia, której skutki wielu chorych odczuwa do dziś.
Jeżeli nasz chory wychodzi z domu do sklepu, do którego ma 500 metrów, musi zrobić 2 czy 3 przystanki, to jest istotne ograniczenie takiego życia.
Jak jest z naszymi płucami, pytamy w kontekście akcji WOŚP, która za tydzień zagra pod hasłem Płuca po pandemii.
Już 14 tysięcy ludzi podpisało petycję o wydłużenie urlopów macierzyńskich dla rodziców wcześniaków.
Osoby, które nie są blisko tematu, mają tendencję do takiego wybiórczego patrzenia na ten problem, że jest to problem dziecka, które się urodziło przed wcześnie. Pamiętajmy o tym, że to jest problem całej rodziny.
Jak ważne jest wsparcie rodziców w opiece nad takim dzieckiem już w szpitalu, jeszcze w pierwszej części programu.
Mniejsze kolejki i więcej przebadanych pacjentów niekoniecznie w szpitalu, tak jest od niedawna w Pleszewskim Centrum Medycznym.
Tym aparatem możemy pojechać do pacjenta, zdiagnozować go na miejscu, można nim podjechać, można wysunąć lampę na dużą odległość, co w poprzednich aparatach niestety nie było możliwe.
Szpital kupił 2 najnowocześniejsze urządzenia, dzięki którym też poprawiła się diagnostyka.
W drugiej części programu będziemy przypominać, za 3 tygodnie ferie wielu z nas wyjedzie na wypoczynek.
Przed udaniem się w podróż, przed udaniem się do danego kraju warto sprawdzić, na jakich zasadach można korzystać w tym kraju z leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia.
Zostało jeszcze trochę czasu na wyrobienie karty EKUS.
A na koniec o zbawiennym skutku jeżdżenia rowerem.
W przypadku tych, którzy dojeżdżali do pracy rowerem, prawdopodobieństwo przepisania leków na depresję i stres było o 15% niższe niż w przypadku ludzi, którzy roweru nie używali.
Będzie o badaniach szkockich naukowców. Zapraszamy na półgodzinny program o zdrowiu.
Na zdrowie!
Za tydzień pospolite ruszenie w całym kraju i za jego granicami, czyli kolejny już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem hasło zbiórki brzmi Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dla dorosłych.
Jak jest z kondycją Polaków po pandemii, właśnie jeśli chodzi o nasz układ oddechowy? Z tym pytaniem wybrałam się do Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Naszym gościem jest zastępca dyrektora Centrum do Spraw Medycznych, pulmonolog dr Irmina Wielicka.
Na zdrowie!
Jaka jest kondycja płuc Polaków po tym trudnym okresie?
No, kondycja płuc niestety jest zatrważająca. Okres pandemii to był okres, w którym byliśmy przymusowo zamknięci w 4 ścianach i w związku z tym osoby, które już były wcześniej chore na przewlekłe choroby układu oddechowego, odczuwają pogorszenie swojej wydolności fizycznej, a osoby zdrowe przez ograniczenie i w pracy, i w takim życiu codziennym odczuwają jakby zmianę swojej wydolności, pogorszenie wydolności, ponieważ zamknięcie spowodowało to, że nagle nasza aktywność drastycznie się po prostu zmieniła, zmalała.
Jesteśmy po pandemii, ale nie jesteśmy wcale po COVID-19 ani po zagrożeniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2, bo państwo tutaj też odnotowują cały czas wzrost liczby chorych.
To jest duży problem w tej chwili, bo rzeczywiście pomimo tego, że COVID w tej chwili jest łagodniejszą chorobą, z czego się bardzo cieszymy, ale nadal istnieje i nadal zbiera duże żniwo właśnie wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi. Bo osoby, które są zdrowe, przechodzą COVID aktualnie pod postacią takiej choroby przeziębieniowej. Mają gorączkę, mają bóle stawowo-mięśniowe, mają katar, bóle gardła. I tak szybko jak COVID przyszedł do nich, to tak szybko zdrowieją. Natomiast nasi pacjenci pulmonologiczni z przewlekłymi chorobami układu oddechowego chorują znacznie ciężej. U takich chorych nasila się duszność, nasila się kaszel, spada im saturacja i często widzimy, tak jak w pierwszych falach pandemii, że wirus wywołuje jednak trwałe zmiany w układzie oddechowym, które uwidaczniamy albo na zdjęciu klatki piersiowej, albo w tomografii klatki piersiowej. Pacjenci mają znacznie obniżoną saturację, co pociąga za sobą objawy kliniczne właśnie takie jak duszność, takie jak ograniczenie tolerancji wysiłku, takie jak spadek aktywności codziennej. Dodatkowo dołącza się u tych pacjentów kaszel, który znacznie upośledza ich funkcjonowanie, bo taki suchy, męczący kaszel potrafi naprawdę bardzo tych chorych wymęczyć. Czują się coraz gorzej, ponieważ jest to takie błędne koło, bo jeżeli czujemy się źle, nasza aktywność jest znacznie ograniczona, to prowadzimy fotelowy styl życia. A jeżeli zaczynamy więcej siedzieć, aniżeli się ruszać, to nasze płuca zamiast zdrowieć, niestety stają się coraz bardziej chore.
Jak zatem wygląda leczenie? Tutaj jest bardzo ważna rehabilitacja.
Tak, rehabilitacja układu oddechowego po COVID-19 jest niezmiernie ważna. W obrębie naszego centrum, na oddziale pulmonologiczno-rehabilitacyjnym szpitala w Ludwikowie, prowadzimy takie 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów. Tam do pacjenta podchodzimy holistycznie, czyli pacjent jest zadbany, jeżeli chodzi o ustawienie aktualnego, konkretnego, dedykowanego dla pacjenta leczenia, ale dodatkowo przez te 3 tygodnie jest prowadzony intensywny program rehabilitacji. Nad tym programem czuwają zarówno pulmonolodzy, jak i nasi fizjoterapeuci. Liczymy na to, że właśnie takie 3 tygodnie pacjent jest w stanie nauczyć się ćwiczyć, żeby później tą wiedzę mógł implementować na swoje życie codzienne.
Czy często zdarza się, że przychodzi do Państwa pacjent z dużymi problemami właśnie pulmonologicznymi po dawno przebytym COVID-zie?
No często spotykamy się z taką nonszalancją pacjentów albo z takim brakiem świadomości, bo ktoś, kto do tej pory nie miał problemów z układem oddechowym, był osobą w pełni sprawną i wydolną, nawet nie ma świadomości, nie ma wyobrażenia, jak trudne jest życie z deficytem płuc. Nasi pacjenci pulmonologiczni naprawdę muszą rygorystycznie planować swoją aktywność codzienną, bo jeżeli nasz chory, który wychodzi z domu do sklepu, do którego ma 500 metrów, musi zrobić 2 czy 3 przystanki, to jest istotne ograniczenie takiego życia naszego pacjenta. I właśnie ktoś, kto wcześniej o tym nie wiedział, także tak może się stać, po prostu sobie myśli, no okej, przyszło, to sobie pójdzie. I właśnie pacjenci z konsekwencjami, które nieść może za sobą COVID, nie wiedzą, że nawet coś takiego może wystąpić.
Wielka Orkiestra gra w tym roku na rzecz oddziałów pulmonologicznych. Jakie są potrzeby, jeżeli chodzi właśnie o sprzęt dla chorych po ciężkim przebyciu COVID-19?
No potrzeby, nie ukrywam, są ogromne, dlatego że pulmonologia do niedawna, przed erą pandemii, była dziedziną, o której zbyt dużo się nie mówiło. Była taką specjalizacją niszową i po pandemii, kiedy rzeczywiście te płuca zostały bardzo przez COVID zdewastowane, okazało się, że potrzeby naszej pulmonologii są ogromne. Na początku trzeba pomyśleć o diagnostyce, czyli potrzeba nam spirometrów, czyli aparatów, które wykrywają przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, dzięki którym możemy też nasze wszystkie choroby pulmonologiczne monitorować. Dodatkowo potrzeba jest tomografów komputerowych, dzięki którym możemy na bieżąco kontrolować stan płuc po pandemii. Jeżeli zaś chodzi o część leczniczą, to tutaj musimy wspomnieć o aparatach do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, bo część pacjentów niestety po pandemii cierpi na przewlekłą niewydolność oddechową i takie wsparcie właśnie w tlenoterapię, w nieinwazyjną wentylację jest dla nich konieczne. I nie możemy zapominać również o całej gamie sprzętu do fizjoterapii, którą właśnie nasi pacjenci w szpitalu w Ludwikowie odbywają. Czyli tutaj mamy takie 3 działy: diagnostyka, leczenie i fizjoterapia.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za tydzień w niedzielę. Pieniądze zebrane podczas tego finału zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych.
Na zdrowie!
Organizacje pacjenckie i neonatolodzy zabiegają o wydłużenie urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków i chorych dzieci wymagających hospitalizacji zaraz po urodzeniu. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczyli petycję w tej sprawie. Chcą, by okres urlopu biegł dopiero po wypisie dziecka do domu.
Pod petycją podpisało się już prawie 14 tysięcy osób. Inicjatywę nadal można wspierać. Jednym z sygnatariuszy petycji jest profesor Tomasz Szczapa z Kliniki Przypolnej w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, który zwraca uwagę na ogromną rolę rodziców w opiece nad takim dzieckiem już w szpitalu i poświęcony mu czas.
Na zdrowie.
Przynosimy tutaj blisko 14 tysięcy podpisów w tych pudełkach, ale tak naprawdę w tych pudełkach powierzamy na Pani ręce los tych dzieci. Tych dzieci, które przychodząc na świat walczą o każdy oddech, walczą o każdy dzień życia, przynosimy w tych pudełkach nadzieję ich mam, które bardzo martwią się o to, czy te dzieci przeżyją, w jakiej kondycji wyjdą ze szpitala, które chcą być przy swoich dzieciach i w szpitalu, i później po wypisie jak najdłużej. A dziś, mówią wprost, czujemy się okradane z urlopu macierzyńskiego.
Osoby, które nie są blisko tematu, mają tendencję do takiego wybiórczego patrzenia na ten problem, że jest to problem dziecka, które się urodziło przedwcześnie. A pamiętajmy o tym, że to jest problem całej rodziny. Kiedy rodzi się dziecko zbyt wcześnie i wymaga hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii i leczenia, no to dotyka to wszystkich członków rodziny. Dotyka to oczywiście najbardziej jego bezpośrednio, ale pośrednio rodziców, również rodzeństwa, żeby dać pogląd, jakie to są małe dzieci, to powiedzmy to będą dzieci, które mogą mieć kilkaset gramów, 500 czasami nawet mniej gramów, czyli proszę sobie wyobrazić, odnieść to do przysłowiowej paczki soli.
Mówimy nie tylko o wcześniakach, mówimy też o chorych noworodkach, tych, które rodzą się o czasie, ale są tak chore, że nie mogą wyjść po dwóch dniach. Dziś prawo jest takie, że mama nie może przerwać urlopu macierzyńskiego przed upływem 8 tygodni. Są takie wcześniaki, które spędzają i pół roku w szpitalu, i pół roku urlopu macierzyńskiego ucieka.
Kilo 150, aktualnie już ma kilo 700. Jest to dla mnie nowa sytuacja, z którą jeszcze nie miałem okazji się zmierzyć, więc tak naprawdę wszystko będzie dla mnie czymś nowym.
Tutaj była mowa o kangurowaniu. To jest jeden tylko z tych elementów koncepcji, jak to nazywamy, opieki skoncentrowanej na rodzinie, która zakłada zmianę podejścia, czyli przez lata rodzice traktowani byli jako goście, czyli byli jako osoby odwiedzające, a tu się koncepcja zmienia. Oni mają wejść w rolę osób, które wraz z personelem medycznym pełnią opiekę nad swoim dzieckiem.
I jak rodzice do tego podchodzą? Jest strach na początku?
Na pewno, natomiast odbiór jest zdecydowanej większości rodziców pozytywny. Poza tym należy pamiętać o tym, że ten moment zderzenia z koniecznością pełnienia samodzielnie tej opieki, on na jakimś etapie przychodzi tak czy inaczej i myślę, że w momencie, kiedy rodzice są zaangażowani w opiekę nad noworodkiem już na etapie szpitala, gdzie mogą niejako płynnie wchodzić w tą rolę opiekuna ze wsparciem personelu medycznego, to ci rodzice myślę, że koniec końców mogą mieć ten stres mniejszy niż osoby, które dowiadują się, że na przykład tam w perspektywie tygodnia czy kilku dni dziecko będzie wychodzić do domu i muszą w zdecydowanie krótszym czasie przyzwyczaić się do tej myśli, że to w domu oni będą musieli pewne działania podejmować i że zostaną z tym w pewnym momencie sami. A to niekoniecznie musi dotyczyć jakichś skomplikowanych procedur, bo pamiętajmy o tym, że matka, która rodzi zdrowe dziecko, to ona już od pierwszych minut, godzin życia uczy się tej opieki, a w sytuacji, w której musimy przyjąć do oddziału intensywnej terapii noworodka takiego pacjenta, no to te mechanizmy adaptacyjne są zaburzone i wtedy jest to tym trudniejsze, więc to wielokrotnie obserwowałem, że te mamy na początku wręcz boją się tego swojego dziecka dotknąć, to coś, co jest naturalne, no jeżeli ten proces jest zaburzony, to jeżeli się okazuje, że tam dopiero po kilku dniach, a czasami tygodniach po raz pierwszy ta mama może wziąć to dziecko na ręce, no to wtedy zdecydowanie bardzo duży stres może temu towarzyszyć. Z czasem będziemy starali się też coraz bardziej rodziców angażować w opiekę. Również w inne działania, które się odbywają na oddziale, to oczywiście jest indywidualnie zależne od gotowości takiego rodzica. Natomiast wiemy na podstawie doświadczeń chociażby zaprzyjaźnionych oddziałów ze Skandynawii, że to zaangażowanie może być dużo większe. Łącznie z tym dam taki przykład, że w niektórych oddziałach rodzice są zaangażowani chociażby w regulację suplementacji tlenu wcześniakom, czyli coś, co dzisiaj u nas dokonuje tylko i wyłącznie personel medyczny, położne, pielęgniarki, lekarze, a w wybranych oddziałach, jeżeli są rodzice odpowiednio wyedukowani w zakresie oczywiście bezpieczeństwa i są w pełni świadomi, to będąc na oddziale, oni mogą to robić, bo wiadomo, że zawsze rodzic, czy w większości zdecydowanej sytuacji, to rodzic najlepiej będzie znał to swoje dziecko i najbardziej się będzie starał.
W naszym programie teraz piosenka. Po niej powiemy o tym, między innymi, jak przygotować się do wyjazdu na ferie.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Wracamy do programu. Teraz o zakupach cieszących i pacjentów, i personel. Pleszewskie Centrum Medyczne zakupiło 2 najnowocześniejsze urządzenia rentgenowskie, stacjonarne i mobilne. Pozwalają na łatwiejszą, szybszą i dokładniejszą diagnostykę pacjentów, także tych ciężko chorych i leżących.
Dzięki wymianie sprzętu szpital jest w stanie wykonać o 40% więcej zdjęć rentgenowskich dziennie, co skróciło kolejki na badanie. Łączny koszt sprzętu, który kupiło Pleszewskie Centrum Medyczne, to ponad 10,5 miliona złotych, mówi prezes centrum Błażej Górczyński.
Udało nam się zrealizować w pełni projekt dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt łączny sprzętu, który kupiliśmy, to ponad 10,5 miliona złotych. W ramach tego sprzętu nabyliśmy angiograf, nowy rentgen z zawieszeniem jezdnym, rentgen przyłóżkowy, no i wiele innych sprzętów na OIOM, ortopedię i inne oddziały. Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z wymiany sprzętu na nowoczesny, uwalniamy środki, które musieliśmy przeznaczać na wymianę tego sprzętu. Dzięki temu możemy realizować inne inwestycje w naszym szpitalu, między innymi rozbudowywać oddział intensywnej terapii. Chociażby drugi angiograf pozwala nam uruchomić 2 stoły, możemy realizować zabiegi elektrofizjologii na jednym stole i drugim, nie ograniczając jednocześnie dostępu do stołu hemodynamicznego.
Nazywam się Piotr Sokół, jestem rezydentem w tutejszym szpitalu. Dzięki nowemu aparatowi rentgenowskiemu, który ma w tej chwili podwieszenie sufitowe, diametralnie zmieniła się sytuacja dla pacjentów, szczególnie pacjentów, którzy są w cięższych stanach, ponieważ w większości ci pacjenci musieli być przekładani z łóżka na aparat rentgenowski po to, żeby w ogóle można było jakąkolwiek diagnostykę zrobić. W chwili obecnej, dzięki temu, że aparat ma to podwieszenie sufitowe, możemy robić te zdjęcia na jego własnym łóżku bez narażania pacjenta na jego przenoszenie.
Ewelina Malinowska, jestem elektroradiologiem. No, nasz komfort pracy jest też zdecydowanie się poprawił. Dlatego, że aparat, że tak powiem, jest sterowany mechanicznie. On bardzo ułatwia, nie trzeba siły używać, żeby poprzestawiać go, żeby przesunąć w pewne miejsce. Aparat jak gdyby odczuwa nasze ruchy i idzie, podąża za nami. Także no, bardzo ułatwia to pracę. Dostaliśmy również aparat jezdny, który jest mobilny. Tym aparatem możemy pojechać do pacjenta, zdiagnozować go na miejscu. Można nim podjechać, można wysunąć lampę na dużą odległość, co w poprzednich aparatach no, niestety nie było możliwe.
Nowym aparatem mamy też zdecydowanie większe możliwości diagnostyczne, ponieważ sama jakość zdjęć w chwili obecnej jest zdecydowanie lepsza i daje większe możliwości obróbki po wykonaniu tego zdjęcia niż przy aparatach, które mieliśmy w przeszłości. Zdecydowanie większa ilość pacjentów ma możliwość skorzystania z diagnostyki rentgenowskiej niż było to do tej pory. Na chwilę obecną wykonujemy około 150-160 zdjęć rentgenowskich dziennie. Do tej pory wykonywaliśmy około 80 do 100 zdjęć. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, większa ilość pacjentów ma możliwość wykonania diagnostyki i skróciły się też kolejki oczekiwania na wykonanie badań.
W ostatnich latach do placówki trafiło ponad 68 milionów złotych dofinansowania na inwestycje i sprzęt medyczny.
Akcja profilaktyka.
Za 3 tygodnie wielkopolscy uczniowie rozpoczną ferie. Sporo dzieci spędzi aktywnie za granicą. Dlatego warto, by każdy, kto planuje taki wyjazd, miał kartę EKUS.
W tej chwili w siedzibie NFZ nie ma kolejek. Karty wydawane są na dłużej, a formalności można załatwić bez wychodzenia z domu. Tym bardziej, że przed feriami jest jeszcze na to czas.
Na zdrowie.
Osoby, które jeszcze nie pomyślały o tym, żeby zabezpieczyć się na czas wyjazdu do krajów Unii Europejskiej, mogą po taką kartę zgłosić się do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia lub do jednej z delegatur i tam taką kartę otrzymają od ręki.
Co powinny ze sobą mieć?
Powinny mieć ze sobą dowód osobisty, w przypadku emerytów dokument potwierdzający to, że są emerytami lub rencistami, i w przypadku, jeżeli chcemy kartę odebrać za członka rodziny, potrzebne będzie takie upoważnienie.
A za dzieci rodzic może wyrobić, tak?
Tak, za dzieci rodzic może taką kartę wyrobić.
Bez karty nie warto jechać za granicę.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii czy Irlandii Północnej oraz w Szwajcarii, Norwegii fakt, że jesteśmy ubezpieczeni w Polsce i możemy w tych krajach korzystać z leczenia w ramach ubezpieczenia na takich samych zasadach, na jakich korzystają mieszkańcy tych państw. Czyli należy też pamiętać, że tam, gdzie pacjent dopłaca do świadczeń, tam, gdzie dopłaca do leczenia, tam również udając się na ferie, będziemy musieli taką opłatę uiścić. Przed udaniem się w podróż, przed udaniem się do danego kraju, warto sprawdzić, na jakich zasadach można korzystać w tym kraju z leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia. W tej chwili nie ma kolejek, aby wyrobić kartę EKUS, aby złożyć wniosek o kartę. Z dwóch powodów. Jeden to jest taki, że kartę można wyrobić nie wychodząc z domu, składając wniosek elektronicznie za pomocą internetowego konta pacjenta lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Należy wskazać adres, pod jaki ta karta ma zostać odesłana. A drugi powód to jest taki, że karty wydawane są na dłuższy okres niż jeszcze kilka lat temu. W tej chwili osoba zatrudniona na umowę o pracę otrzymuje kartę na 3 lata. Emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mają karty wydane na przykład na 20 lat. Obserwujemy, że coraz więcej osób przed przyjściem po kartę EKUS sprawdza ważność swojej dotychczasowej karty. Co można zrobić, patrząc w prawy dolny róg karty? Tam mamy zapisane, do kiedy nasza karta jest ważna.
Do ferii zostały 3 tygodnie. Czy zdążymy zrobić to nie osobiście, czyli nie przyjeżdżając, wysyłając wniosek i czekając na kartę pocztą?
Należy liczyć się z tym, że okres dostarczenia tej karty to jest około 2 tygodni, więc jeżeli ktoś potrzebuje karty na ostatnią chwilę, lepiej, żeby stawił się w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, to jest na Piekarach lub przy ulicy Grunwaldzkiej 158. Karty wystawiają także delegatury w Pile, w Koninie, w Kaliszu i w Lesznie i wtedy taką kartę otrzyma od ręki.
Rozumiem, że żeby dostać kartę, wystarczy wypełnić ten druk.
Tak, żeby dostać kartę, wystarczy wypełnić prosty wniosek, złożyć go albo osobiście. Można też taki wniosek wypełnić drogą elektroniczną i wtedy wskazać albo adres domowy, na który ma karta przyjść, albo można też odebrać wtedy kartę osobiście, jeżeli wskaże się siedzibę Narodowego Funduszu Zdrowia.
Magazyn na zdrowie.
Na koniec ciekawostka z zagranicy, ale ustalenia szkockich naukowców raczej sprawdzą się pod każdą szerokością geograficzną. Otóż z badań naukowców z Uniwersytetu Edynburskiego wynika, że jazda na rowerze jest dobra nie tylko dla naszej kondycji fizycznej, ale też dla naszej psychiki.
Zamiast potem wydawać pieniądze na lekarza i tabletki, można zainwestować w dwukołowy pojazd, co dobrze też wpłynie na gospodarkę. Takie wnioski płyną z szeroko zakrojonych badań. Z szefem zespołu badawczego rozmawiał brytyjski korespondent Polskiego Radia Adam Dąbrowski.
A może by tak na rower? Pod lupą naukowców niemal 400 tysięcy mieszkańców wielkich szkockich miast Edynburga i Glasgow. Żmudnie przedzierali się przez dane ze spisu powszechnego z 2011 roku i przez dane z aptek. Okazuje się, że w przypadku tych, którzy dojeżdżali do pracy rowerem, prawdopodobieństwo przepisania leków na depresję i stres było o 15% niższe niż w przypadku ludzi, którzy roweru nie używali. Skorzysta na tym nie tylko sam cyklista, ale pan, pani, społeczeństwo. W Szkocji koszty dla gospodarki spowodowane problemami ze zdrowiem psychicznym to 8 miliardów funtów rocznie. Chodzi o koszty dla pacjenta, ale też o wydatki na służbę zdrowia, czy też straty wynikające z faktu, że pracownik idzie na zwolnienie. Mówimy więc o ogromnych sumach, a 15% oznacza niemało oszczędności. O inwestycjach w infrastrukturę rowerową można więc pomyśleć w takim kontekście. Profesor Chris Dibben z Uniwersytetu w Edynburgu mówi też, że z badań wynika ciekawa zależność. Jeżeli koło miejsc miejsca, w którym mieszkamy, jest już ścieżka rowerowa, to częściej decydujemy się, by umościć się w siodełku. Wiele europejskich krajów inwestuje już w rowery i sprawia, że podróże stają się coraz popularniejsze. Ale jest jeszcze parę znaków zapytania. Z badań wynika na przykład, że dobroczynne skutki jazdy na rowerze są większe w przypadku kobiet. Dlaczego? Na razie nie wiemy. Naukowcy nie tłumaczą też jeszcze jednego. Jak tu się zmusić do pedałowania w środku stycznia, na przykład w Glasgow czy w Edynburgu, ale też w zaśnieżonym Gdańsku, Poznaniu czy Zakopanem?
Jedno, jak się zmusić, a dwa, jak sprawić, żeby pod naszym domem była ścieżka rowerowa, ale to już pytanie do naszych decydentów. Dziękujemy za uwagę, to wszystko w naszym magazynie. Kolejny za tydzień, a ten, jak i poprzedni, można też odsłuchać na stronie internetowej www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.